Kochani braterstwo, tematem dzisiejszych naszych rozważań będą słowa proroka Izajasza. Co prawda nie będziemy zastanawiać się nad tym dokładnie, co prorok Izajasz w tym proroctwie mówił, ale prorok Izajasz, żeby podkreślić wagę swoich słów i podkreślić to, że one są prawdziwe, do swoich słuchaczy powiedział tak. Badajcie Pismo Pana i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak. Żadna z nich nie przestanie, pozostanie bez drugiej. Gdyż usta Pana to nakazały i Jego Duch je zgromadził. Żeby potwierdzić swoje proroctwo, Izajasz zwraca się do słuchaczy. Badajcie Pisma Pana. Czytajcie je. A zobaczycie, że to, co ja mówię, jest prawdą. Stare gdańskie tłumaczenie mówi troszeczkę inaczej. Szukajcież w księgach pańskich, a czytajcie. Hebrajskie słowo to badać, czytać, szukać, rozsądzać. Prorok zachęca mu współczesnych do zastanawiania się nad słowem Pana i czytania go. To nie ulotne jakieś słowo Pana, ale to słowo Pana, które zostało zapisane w księgach. Za czasów proroka Izajasza tych ksiąg było troszeczkę mniej. No bo przecież proroctwa Izajasza wtedy jeszcze nie było. Były księgi Pana i najprawdopodobniej Izajasz przez księgi Pana rozumiał jego zakon i te księgi, które już wtedy były zapisane. Dla nas dzisiaj księgi Pana to nie tylko zakon, prorocy, psalmy, ale to również księgi Nowego Testamentu, Ewangelie i listy. Uważamy, że księga Pana to ta księga, którą On nam dał, to Jego przesłanie do nas. W liście do Tymoteusza w 4 rozdziale, w 1 liście, 4 rozdział, a 13 werset, apostoł Paweł tak pisze. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Zauważcie, braterstwo, że apostoł Paweł na pierwszym miejscu wymienia co? Czytanie. Dla nas czasami wydaje się, że pierwsza powinna być nauka. Później może napominanie, a później czytanie. Apostoł Paweł kolejność daje inną. Na początku powinno być czytanie. Bo jak nie ma czytania, to i nie ma nauki. A jak nie ma nauki, to i nie ma napominania. Pilnuj czytania. Czasami, braterstwo, o tym zapominamy. Czasami lubimy słuchać. Dzisiaj przyjechaliście, żeby słuchać. I my słuchać bardzo lubimy. A czytać coraz mniej. Każde pokolenie, które przychodzi później, lubi coraz mniej czytać. Lubimy słuchać, lubimy oglądać, a z czytaniem zaczynamy mieć problemy. Nawet z takim zwykłym czytaniem codziennych rzeczy, dzisiaj badania mówią, że Polacy nawet w roku nie przeczytają jednej książki. A my chociaż chcemy, żeby chociaż tą jedną księgę, żeby czytali, księgę Pana. Księga Pana to taka księga, która była czytana od dawna. Zwyczaj czytania tej księgi jest bardzo stary. Gdy Pan Jezus rozpoczynał swoją misję, czytamy w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, a w 16 wersecie. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi. Miał taki zwyczaj, że chodził zawsze w dzień sabatu do synagogi. I powstał, aby czytać. W synagogach Żydzi czytali słowo Pana. Czytamy o tym, potwierdzają nam to Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, a werset 27, gdy apostoł Paweł mówi do mieszkańców Jerozolimy. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Żydzi w każdy sabat czytali słowa pańskie. Co sabat przychodzili do synagogi i czytali. Pan Bóg nakazał, aby jego słowa były czytane. Czytamy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale tej księgi od 9 do 13 wersetu. Czytamy następujące słowa. W dzień święta kuczek miało być odczytywane słowo Pana. Pan Bóg dał takie zalecenie, żeby właśnie w ten czas tego święta, czytać jego słowa. I spisał Mojżesz ten zakon i dał go kapłanom, synom Lewiego, którzy noszą skrzynię przymierza pańskiego i starszym izraelskim. Pan Bóg nie tylko powiedział swoje słowa, ale kazał, żeby one były spisane. Mojżesz je spisał i komu je dał? No, wtedy nie było druku, nie można było dać każdemu do ręki, ale dał je kapłanom i starszym izraelskim. Wczoraj na zebraniu braci starszych zastanawialiśmy się o tym, jaka była rola kapłanów, co kapłani robili. I właśnie jedną z ich ról było przechowywanie słowa Pana, ale nie tylko przechowywanie ksiąg zakonu. Oni nie tylko mieli je złożyć i trzymać w świątyni, żeby nie zginęły. Czytamy dalej. Dał im Mojżesz taki rozkaz. Po upływie każdego siedmiolecia, w roku umorzenia długów, święto szałasów, gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Pana, Boga Twego, na miejsce, które wybierze, odczytasz ten zakon przed oczyma całego Izraela. Zgromadź lud, mężczyzn i kobiety, i dzieci, i obcych, i przybyszów, którzy przebywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana Boga Waszego i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Ich synowie zaś, którzy go jeszcze nie znają, niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni Pana Boga Waszego po wszystkie dni Waszego życia na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Cały Izrael miał się zebrać i mieli słuchać. Tu jest powiedziane, że mieli odczytywać. Ale hebrajskie słowo mówi troszeczkę inaczej. Mieli obwołać, ogłosić. Nie tylko gdzieś po cichu przeczytać, ale obwołać, ogłosić, a także nauczyć. Nauczyć tego, jak te słowa rozumieć. Nikt w Izraelu nie mógł powiedzieć, ja nie znam przykazania Pana, bo co 7 lat wszyscy się musieli zebrać i musieli tego wszystkiego wysłuchać. No ktoś by powiedział, to przecież nie było 15 minut. Spróbujcie, braterstwo, sami w domu przeczytać sobie 5 ksiąg mojżeszowych. To chwilę czasu zajmuje. A szczególnie jeszcze, że trzeba było je przeczytać na głos i trzeba je było wytłumaczyć. Ale oni mieli na to czasu 7 dni. Więc święto to, co 7 lat polegało na tym, że słuchali słów Pana, czytali je, a kapłani je mi dodatkowo jeszcze wyjaśniali. Któryś z braci wczoraj zauważył, no to być może to znaczy, co to dla nas znaczy? No być może tak fizycznie znaczy, że należałoby te co 7 lat tą książkę wziąć i przeczytać. No ktoś powie, ale to strasznie gruba księga. Ktoś powiedział, że mniej więcej tam jest tyle słów, ile w dziesięciu powieściach. Wielu ludzi zaczytuje się w powieściach, przeczyta więcej przez 7 lat, ale czasami jest trudno przeczytać nam tą właśnie świętą księgę. Ale może postanówmy tak, spróbujmy. Czy zdołam przeczytać ją całą przez siedem lat? A Księga Objawienia w 1 rozdziale i 3 wersecie mówi: błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Błogosławiony ten, który czyta, ale i ci, którzy słuchają słów proroctwa. Proroctwo w dzisiejszych czasach zanikł zwyczaj czytania na głos. My czytamy, gdy coś czytamy, to czytamy w myślach, czytamy po cichu. A to jest całkiem coś innego. Czasami, braterstwo, warto przeczytać coś wspólnie, przeczytać na głos. Spróbujcie. Spróbujcie, że to całkiem inaczej brzmi. Pamiętacie taką historię w Dziejach Apostolskich opisaną w 8 rozdziale od 30 wersetu? A przybierzawszy Filip, usłyszał go czytającego Izajasza proroka. Filip zobaczył wóz, na tym wozie ktoś jechał i co zrobił? Usłyszał go czytającego. Czyli on nie siedział na tym wozie i nie myślami czytał, tylko czytał na głos. Być może jakby czytał po cichu, Filip by nie zauważył. Ale usłyszał go, że czyta i że czyta nie inną rzecz, tylko proroka Izajasza. I rzekł: rozumiesz, co czytasz? A ten człowiek czytający rzekł tak. A on rzekł: jakoż mogę rozumieć, jeśli mi kto nie wyłożył. I poprosił Filipa, a wstąpił i siedział z nim. A miejsce onego pisma, które czytał, to było: jako owca ku zabiciu wiedziony jest, a jako baranek niemy przed tymi, który go strzyże. Tak nie otworzył ust swoich. W uniżeniu jego sąd jego zniesiony jest, a rodzaj jego któż wypowie? Albowiem zniesiony był z ziemi żywot jego. A odpowiadając, rzezaniec Filipowi rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym? Wtedy otworzył Filip usta swe, a począwszy od tego pisma opowiadał mu Jezusa. Bractwo, faktycznie to jest problem. Gdy zaczynamy czytać tę księgę, zdarzają się takie fragmenty, których nie rozumiemy. Zdarzają się takie fragmenty, które się nam wydają dziwne, trudne i nie możemy ich zrozumieć. Ale zobaczcie, czy tego rzezańca, którym jechał na wozie, zniechęciło to do czytania? Mówi: nie rozumiem tej książki, zamykam i odkładam, nie będę tego czytał. Nie, on czytał, pomimo tego, że nie rozumiał. Ale jak Filip go się zapytał, czy rozumiesz, to on mówi: no ale jak mam rozumieć, jak nikt mi nie wytłumaczył. Przez to myślę, że jest to dla nas lekcja. Słowo Boże trzeba czytać, chociaż czasami go do końca nie rozumiemy. Jak czytamy, to już jest to dla nas wielką wartością, bo zaczynamy pamiętać, co tam jest zapisane. A później drugim krokiem to jest znaleźć kogoś, kto by nam wytłumaczył. I braterstwo, i do tego potrzebna nam jest społeczność. Sami nie zrozumiemy. Potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy brata, potrzebujemy braci, którzy nam wytłumaczą. Dlatego, braterstwo, bardzo ważną rzeczą jest wspólne czytanie. Wspólne czytanie żeby zrozumieć treść, żeby zrozumieć, co Pan Bóg do nas chce mówić. Codzienne czytanie i wspólne zastanawianie się nad Jego Słowem. Czasami ktoś mówi, no ale tylko przeczytać. Ale braterstwo, jak wspólnie przeczytamy i krótko nawet skomentujemy, to czasami daje nam to bardzo dużo. Czasami nie trzeba głęboko wnikać w słowa. Czasami wystarczy wspólnie przeczytać, skomentować i to pozwala, że zaczynamy rozumieć. Może jeszcze nie wszystko, ale treść. Braterstwo, stawię wam takie pytanie. Jakbyśmy mieli przeczytać całe Słowo Boże przez 7 lat, to jak, no bo trzeba to jakoś podzielić. Jak dużo trzeba by czytać? To proste wyliczenie. Trzeba zobaczyć, ile jest rozdziałów, podzielić przez liczbę dni, ale może łatwiej na tygodnie. I wtedy nam wychodzi, że jeżeli będziemy czytali na tydzień 3 rozdziały, to przez 7 lat uda nam się przeczytać całe Słowo Boże. 3 rozdziały, czyli po pół rozdziału gdzieś dziennie, jak będziemy czytać, to przeczytamy przez 7 lat całe Słowo Boże. Ale, jak już powiedzieliśmy, oprócz czytania, gdy będziemy czytać, na pewno znajdziemy miejsca, których nie będziemy rozumieć. Oprócz czytania potrzebne jest też badanie, zastanawianie się nad tym, co czytamy. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, że było jedno miejsce, gdzie lubiano czytać i zastanawiać się nad Słowem. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Zresztą zauważcie, my bardzo często mówimy, że bracia w Tesalonice byli lepsi od innych. Nie. To synagoga żydowska w Tesalonice była lepsza od innych synagog. Ale zastanawialiście się, bracia, dlaczego? Dlaczego apostoł Paweł pochwalił właśnie synagogę w Tesalonice? Czytamy dalej. Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice, przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. I najczęściej, braterstwo, najczęściej, gdy zastanawiamy się nad tym fragmentem, to mówimy, że bracia w Tesalonice byli najlepsi, bo badali pisma. Nie. Synagoga była w Tesalonice bardzo pochwalona za to, że badała pisma. Pisma badano w każdej synagodze. Apostoł Paweł, gdy zaczynał głoszenie gdziekolwiek, to udawał się najpierw do synagogi, bo tam badano pisma. Ale bardzo często, braterstwo, jak zobaczycie te fragmenty, czy w Tesalonice, czy w Atenach, czy w Koryncie, to apostoł Paweł udawał się do synagogi w sabat, gdzie w sabat badano pisma. Natomiast synagoga w Berei różniła się tym, że jak czytamy, tam codziennie badali pisma. Czyli nie tylko w sabaty, ale na każdy dzień. Badali pisma i sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Czyli nie tylko przechodzili do tego, że przeczytają, badali to, co czytają i sprawdzali jeszcze, czy ten, który mówi, to mówi tak, jak jest w pismach. I za to synagoga w Berei została pochwalona. I dlatego z tej synagogi wielu braci się później wywodziło, bo oni czytali, badali i zastanawiali się, czy tak jest naprawdę. Dlatego, braterstwo, warto jest, gdy mówimy o Słowie Bożym, warto jest pierwszą rzecz, którą zrobimy, to przekonać ludzi, przekonać naszych sąsiadów, naszych przyjaciół, żeby zaczęli czytać i zastanawiać się. Nawet na początku można im nie mówić więcej. Czytaj i zastanawiaj się. To jest najgroźniejsza rzecz dla szatana, gdy ludzie zaczynają czytać. Dlatego on przez wieki nie dozwalał, żeby ludzie zaglądali do tej księgi. Bo ta księga sama w sobie jest czymś dla niego najgroźniejszym, bo tam są słowa prawdy. Należy czytać i zastanawiać się. Codziennie badali pisma bracia w Berei. Zastanawiali się, czy tak się rzeczy mają. Nam, braterstwo, czasami się zdaje, że my również bardzo dużo badamy pism. I gdybyśmy tak pomyśleli u nas w zborze, czy dużo przebadaliśmy, czy mało. No tą księgę już przebadaliśmy, tą księgę przebadaliśmy. Prawie wszystko, co mamy przebadane. Braterstwo, ale gdy spojrzycie na swoje Biblię, to one mają takie miejsca, które są ciemniejsze. Takie strony, które z brzegu są czarne albo ciemne. To znaczy, że te miejsca w Biblii w zborze przebadaliście. Natomiast zobaczcie, że tak nie wygląda cała wasza Biblia. Ja zrobiłem takie proste wyliczenie. Jeżeli wydaje nam się, że przebadaliśmy już całą Biblię, to chyba tak dokładnie nie jest. Przebadaliśmy tylko niektóre jej fragmenty. Żeby przebadać całą Biblię, jeżeli byśmy przyjęli, że w naszym zgromadzeniu co niedziela przebadamy jeden rozdział ze Słowa Bożego, to wiecie, ile czasu potrzeba na to, żeby przebadać całą Biblię? 22 lata. A czy udało wam się kiedyś przebadać przez jedną niedzielę cały rozdział? Wczoraj jeden z braci, gdy to powiedziałem, mówił, no to w takim razie trzeba by jeszcze 2 godziny badać i w tygodniu. No to troszkę nam się to skróci. Ale zobaczcie, braterstwo, to pokazuje, jak ta księga jest obszerna, jak wiele przed nami, jak wielkie przed nami zadanie. Ale może inaczej. Może spróbujmy w domu codziennie przebadać tylko jeden werset. Czy zastanawialiście się, braterstwo, ile czasu potrzeba, jeżeli bym codziennie w domu otworzył rano Biblię albo wieczorem i przebadał, przeczytał i zastanowił się dokładnie nad tylko jednym wersetem, tak jak jest to w mannie? Wiecie, braterstwo, ja aż się zadziwiłem, jak zrobiłem wyliczenie i wyszło mi, że zajęło mi to 85 lat. Czyli praca na całe, ale długie życie. Albo druga metoda, no czytać po 2 wersety co najmniej i badać. Zobaczcie, braterstwo, Pan Bóg dał nam jedną książkę, a wystarczy nam, jakbyśmy chcieli ją badać na całe życie i życia nie starczy. Pokazuje nam to, jak wielka i wspaniała jest to księga i jak wiele w niej jest treści. A przecież zdarza wam się czasami, że wspólnie jak na nabożeństwie siądziecie i zaczniecie rozważać nad jednym wersetem, to i czasem braknie jednej godziny. Pan Bóg każdemu nam dam tyle do zastanawiania się, że starczy to dla każdego na całe życie, a nawet życia braknie. Pan Jezus do Żydów mówi tak w 5 rozdziale Ewangelii Jana w 39 wersecie. Badajcie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Pan Jezus mówi do Żydów, którzy byli przekonani, że w pismach jest żywot wieczny. Mówi, że te pisma, nie gani ich za to, ale mówi, ale te pisma mówią o mnie. Żydzi, gdy w 7 rozdziale, a 52 wersecie mówili, odpowiedzieli mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. Zobaczcie, u nich ta tradycja badania, dochodzenia była bardzo zakorzeniona. Bo apostoł Piotr mówi w 1 liście, a w 1 rozdziale i 10 wersecie, o którym zbawieniu wywiadywali się i badali się prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali. A Apostoł Paweł mówi, że również prorocy, tak jak Izajasz i inni, badali Pisma. Badając, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej zatem w chwale. Prowadzi nas to do wniosku, że czytanie jest bardzo ważną rzeczą, ale drugą bardzo ważną rzeczą jest nie tylko czytanie, ale tłumaczenie, czyli badanie tego, co przeczytamy. Szukanie, dochodzenie, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć. Ale jak to robić? Jak szukać i badać? Są różne, braterstwo, metody. Są różne sposoby. U nas najczęściej, w naszej społeczności, praktykowany jest sposób badania, gdzie czytamy werset po wersecie i zastanawiamy się, badamy go, jak my to nazywamy, w ten sposób, że stawiamy pytania. Jeżeli ktoś obcy przychodzi do nas i widzi to, jest troszkę zdziwiony, bo zasada jest taka, że ktoś zadaje pytanie, a później sam na nie udziela odpowiedzi. Dla człowieka z zewnątrz, Państwo, zdajcie sobie sprawę, że dla człowieka z zewnątrz jest to rzecz dziwna. Bo zazwyczaj jak ktoś zadaje pytanie, to nie wie. Ale ten sposób, braterstwo, jest sposobem praktykowanym od dawna i ślady jego stosowania mamy już za czasów naszego Pana. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, a 46 wersecie. Pan Jezus zwykł z rodzicami chodzić na święto. I tak się stało po 3 dniach, że go znaleźli siedzącego w kościele pośrodku doktorów, słuchającego i pytającego ich. No to ktoś powie, dobrze, dziecko słuchało i pytało. Ale czytamy wreszcie dalej. I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i na odpowiedziami jego. Czyli jeżeli pytał, to później na te pytania również odpowiadał. Czyli zobaczcie, ta zasada, że ktoś, kto stawia pytania, również odpowiada, była stosowana i wtedy. Pan Jezus pytał, a oni się zdumiewali nad odpowiedziami jego. Czyli jak zadał pytanie, to później na to pytanie również odpowiadał. Ten sposób badania, werset po wersecie, jest najczęściej stosowany. Ma tą zaletę, że badamy określone fragmenty Słowa Bożego i widzimy ich kontekst wersetów. Dzisiaj zaczęliśmy się zastanawiać nad tym wersetem, ale ja, braterstwo, nie pokazałem jego kontekstu. Żeby badać rzeczywiście proroctwo, należałoby przeczytać cały rozdział, kilka wersetów wcześniej, kilka wersetów później, żeby dowiedzieć się, co chciał powiedzieć Izajasz, gdy mówił, że mamy badać Pisma. I gdy badamy werset po wersecie, my ten kontekst odnajdujemy. Ale ta metoda ma też jedną wadę. Ma taką wadę, że czasami jak badamy, skupiamy się na pojedynczych wersetach, nie obejmujemy całości. Badamy pojedyncze wersety i widzimy szczegóły, ale nie widzimy całego obrazu. To tak, jakbyście podeszli do obrazu Jana Matejki, mieli lupę i oglądali jakiś jeden mały szczegół. Jeżeli nie oddalimy się czasem, to nie widzimy całości. Dlatego czasami, braterstwo, potrzebne są innego rodzaju również badania, które również mogą nam pomóc w zrozumieniu Słowa Bożego. Takimi badaniami są tak zwane badania tematyczne. My wczoraj na spotkaniu braci starszych takie właśnie badanie mieliśmy. Mieliśmy badanie, które dotyczyło kapłaństwa, które dotyczyło tematu, co ma robić kapłan i co to dla nas znaczy. Gdybyśmy ten temat chcieli przebadać, badając werset po wersecie, musielibyśmy przebadać drugą Księgę Mojżeszową, trzecią, czwartą, piątą. No, zajęłoby to nam kilkanaście lat, a później byśmy dopiero zaczęli się zastanawiać, co ten kapłan mógł robić, bo wcześniej byśmy do tego nie doszli. Jeżeli badamy tematycznie, wyciągamy te miejsca, które mówią o danym temacie i staramy się zgłębić dany temat. Państwo, to zarówno może być tak, jak badaliśmy o kapłanach, ale może być to również temat ułożony inaczej. Na przykład badamy naukę o zmartwychwstaniu. Na przykład badamy naukę o człowieku, o duszy. Na przykład badamy naukę o okupie. Wyciągamy wszystkie wersety i staramy się zobaczyć, co Słowo Boże w różnych miejscach mówi na ten temat. Brat Russell często właśnie zalecał prowadzenie takich badań, gdyż one pokazują nam ujrzeć cały jakiś temat. Państwo, również w podobny sposób można spoglądać na temat badając tematycznie poprzez badanie wykładów Pisma Świętego. One są tak skonstruowane, że poruszają pewne tematy, dają komentarz i pokazują wersety. U nas w zborze zastanawialiśmy się i badamy w tej chwili tom i robimy to właśnie w ten sposób, że badamy temat. Odczytujemy wersety i zastanawiamy się, co one mówią, plus komentarz. Badanie tematyczne jest trudniejsze od badania werset po wersecie. Wiecie dlaczego? Wymaga przygotowania. I wczoraj na badaniu też to nam jakby się ukazało, że trzeba najlepiej, gdy się przygotowujemy takiego badania, albo ktoś, kto prowadzi, powinien przygotować wersety, które są podstawą badania, żeby wszyscy mogli się z nimi zapoznać. Czyli określić, jaki jest fragment, który będziemy badać, bo tematy niekiedy są bardzo, bardzo rozległe. Dobrze to jest, gdy zastanawiamy się na przykład nad treścią tomów, bo tam są rozdziały, które określają jakiś temat. Czasami tematy są tak szerokie, że trudno je objąć. Bractwo, my mamy takie badanie internetowe też, gdzie zastanawiamy się ostatnio nad wtórą obecnością, gdzieś tak około już 2-3 lata. Tylko nad tym tematem. Ale to jest tak szeroki temat. Dlatego badania tematyczne są bardzo pomocne, żeby jakiś zgłębić temat, ale wymagane jest, gdy je prowadzimy, od prowadzącego i od tych, którzy uczestniczą w badaniu, żeby odnosili jak największe korzyści, to wymagane jest przygotowanie. Pewna przygotowanie i pewna systematyka. Czyli widzicie, braterstwo, mamy już dwa sposoby, narzędzia. Badanie werset po wersecie albo badanie tematyczne. Badanie jakiegoś tematu z Biblii albo jakiejś nauki, która jest w Biblii opisana. Jest, braterstwo, jeszcze trzeci sposób badania. Ten sposób badania przypomina bardziej czytanie. Ja z nim pierwszy raz spotkałem się w Białogardzie, gdy był jeden z pierwszych kursów młodzieżowych. Wtedy brat Adam Kozak później mi się przyznał, że właśnie tak sobie pomyślał, jak tych młodych zachęcić. I badaliśmy w ten sposób, że czytaliśmy cały rozdział i staraliśmy się pierw znaleźć, jaki piękny werset nam się podoba, a później omawialiśmy treść tego rozdziału. Zresztą wydaje się, że ta metoda, ktoś by powiedział, jest taka płytka, bo ona nie wgłębia się w treść. Ale braterstwo, muszę wam przyznać, że dla młodych ludzi ona jest bardzo przyswajalna i bardzo korzystna, bo pozwala zapoznać się z treścią całego rozdziału i to badanie jest jakby takie szybsze. Jedną księgę można przebadać w kilka tygodni i zapoznać się z jej treścią, a to jest o tyle ciekawe, że obejmuje się większe fragmenty i ułatwia to czytanie domowe, bo czytanie w domu jest takie właśnie jak ten rzezaniec, że nie mamy komentarza. Jak czytamy wspólnie i nawet zastanowimy się nad jednym rozdziałem, to ten rozdział zostaje w pamięci. My w zborze to praktykujemy w ten sposób, że gdy badamy tak cały rozdział, to każdy odczytuje po jednym wersecie, a później się nad nimi zastanawiamy. I zauważyliśmy, że przynosi to również dużo korzyści. Gdy już tak mówię, to braterstwo, my w zborze u nas właśnie te wszystkie sposoby badania do różnych miejsc Biblii stosujemy. Znaczy badamy tradycyjnie werset po wersecie, mamy zebrania, badania tematyczne, a mamy także badania albo czytania całego rozdziału, tak badamy w tej chwili Ewangelię. Tak sobie przyjęliśmy, żeby w ciągu 2 lat przebadać w ten sposób całą Ewangelię. Ale jest jeszcze czwarty sposób badania Słowa Bożego. Również w zborze go praktykujemy. Jest skrzynka pytań. I wtedy każdy może zadać pytanie. Najczęściej to pytanie wygląda w ten sposób, że jest podany werset i pytanie jest do tego wersetu. I wówczas my zastanawiamy się nad tym jednym wersetem. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jak ktoś czyta w domu, to często pojawiają się wersety, miejsca, których nie rozumie. I wtedy może zadać pytanie i my wspólnie, tak jak ten rzezaniec, możemy mu wytłumaczyć. Czasami tych pytań brakuje. Jeżeli zauważamy, że brakuje pytań, no to albo wszystko rozumiemy, albo zostawiam braterstwo z tą odpowiedzią, ale warto, braterstwo, uważam, że warto, żeby takie zebrania pytań również były, bo ktoś, kto idzie innymi torami, czyta inne księgi niż my badamy, ma czasami pytania i warto jest zostawić tą przestrzeń w zborze, żeby również można odpowiedzieć na pytania, które wykraczają poza tematyką naszych badań. Wspomniałem tu o jeszcze jednym badaniu wykładów Pisma Świętego, zwanych u nas tomami. W różnych zborach one są praktykowane i różnie również to jest badane. My też w zborze praktykujemy badanie tomów, w tej chwili badamy 5. tom, ale doszliśmy po wielu różnych sposobach, że po prostu staramy się odczytywać wszystkie wersety, które są wymienione. Staramy się wtedy i z tego fragmentu popartego tych wersetami staramy się wyciągnąć jakąś naukę. Różnie można to robić, można odczytywać fragmenty, ale z naszych praktyk wynika, że jednak trzeba odczytać, bo czasami, braterstwo, popełniamy ten błąd. Gdy czytacie artykuły na straży, gdy czytamy jakieś artykuły, to czytamy artykuł i tam jest napisany werset. A to tego wersetu już nie czytamy. Czasami warto jest otworzyć i przeczytać ten werset. Bo wtedy dopiero widzimy pełnię. Autor, gdy pisał, to miał przed oczyma ten werset. I ze względu na brak miejsca, czasu, może druku, nie zamieścił go nam. Ale my otwórzmy i gdy go przeczytamy, to zaczynamy badać. Wtedy zaczynamy nie tylko czytać artykuł, nie czytać książkę, komentarz, ale zaczynamy również, jeżeli otwieramy Biblię i czytamy ten werset, to zaczynamy badać Słowo Boże. Warto o tym pamiętać. To metody badania. Ale braterstwo, gdy zaczniemy badać Słowo Boże, to dochodzimy do problemów, że jak to robić? Jak poznawać treść tej księgi? Ktoś, braterstwo, powie, ale ja mam korkondancje, komentarze, ja to nie muszę badać, bo jak czasem coś potrzebuję, mam jakiś problem, to sobie wszystko sprawdzę. Braterstwo, nie łudźmy się. Nie łudźmy się, żadne korkondancje, komputerowe wyszukiwarki i inne rzeczy nie zastąpią nam badania Słowa Bożego. To tak, jakbyście mieli słownik chiński i powiedzieli, ja jadę do Chin, nie będę się uczył, jak tylko będę miał jakiś problem, otworzę sobie słownik i wszystko załatwię. Albo jakiś inny język, spróbujcie, czy tak się da. Pojedziecie do Anglii, macie tylko słownik, otwieracie i co? Wtedy, gdy macie problem, to wiecie, że nie możecie akurat znaleźć odpowiedniego słowa, nie możecie skonstruować zdania. Tak samo również jest z badaniem Słowa Bożego. Jeżeli nie będziemy wcześniej czytać, jeżeli nie będziemy mieli, jak to trywialnie można powiedzieć, naczytane, przeczytane wielu rzeczy i zapamiętanych w głowie, nie będziemy mogli badać. Ale żeby badać Słowo Boże, to musimy również mieć jakieś sposoby. Ja może nie podam braterstwu wszystkich, ale podam kilka sposobów, które sam stosuję. Jeżeli mamy jakiś fragment Słowa Bożego, to najprostszym sposobem dotarcia do jego treści jest szukanie podobnego miejsca w innej części Biblii i bardzo często w innej części Biblii znajdujemy jego wytłumaczenie. Czasami wymaga to dużo zachodu. Czasami wymaga to podpowiedzi innych. Czasami wymaga to właśnie korzystania z narzędzi, z podpowiedzi, z konkordancji, z komentarzy. Ale Biblia jest taką księgą, że najczęściej jedno miejsce Biblii tłumaczy się innym miejscem. No, cała trudność jest, jak je znaleźć, to miejsce, które wytłumaczy nam dany fragment. I tutaj, braterstwo, pomocne bywają takie narzędzia jak konkordancja, gdzie możemy po słowach wyszukiwać podobne miejsca. Również tutaj, braterstwo, pomocne będą nam komentarze. Komentarze do Słowa Bożego to przemyślenia tych, którzy przed nami badali Słowo Boże. Słowo Boże badane jest już przez bardzo wiele lat i powstaje wiele komentarzy. Niektóre z nich są trafne, niektóre, a więcej jest nietrafnych. Dlatego też do komentarzy trzeba mieć taki stosunek odpowiednio musimy je umieć filtrować informacje, które są w nich zawarte. Możemy oczywiście na samym początku korzystać z komentarzy, których jesteśmy przekonani co do ich rzetelności. Są komentarze z dzieł brata, fragmenty z dzieł brata Rasla, których jesteśmy przekonani co do ich rzetelności. I te możemy przeczytać, żeby znaleźć rozwiązanie. Ale gdy zaczniecie, braterstwo, czytać i zaczniecie badać, to zobaczycie również, że bardzo wiele miejsc jest bez żadnych komentarzy. Są miejsca, gdzie jest komentarz, gdzie może nam pomóc, a są miejsca, gdzie go nie ma. Możemy też, braterstwo, sięgać do komentarzy, które komentują sam tekst. To są najlepsze komentarze i z nich radziłbym korzystać, które nie komentują teologicznie, co znaczy dane, gdy inne jakieś wyznanie komentuje nam teologię, to na pewno należy to odrzucić. Natomiast możemy czasami spotkać się z komentarzami, które komentują tekst, jak dany tekst brzmi w oryginale, gdzie możemy znaleźć podobne wersety i takie komentarze mogą nam pomóc. Czyli pierwsza metoda, czytamy. Druga metoda, staramy się znaleźć podobne miejsca w Biblii. Bo najczęściej autorzy, Biblia jest księgą bardzo spójną. To nie jest zlepek jakiś tam opowiada, jak ludzie niektórzy mówią. Niektórzy mówią, że była pisana przez różnych autorów i są w niej sprzeczności. Ale nie jest to prawda. Wreszcie to jest księga bardzo spójna i autorzy jednego miejsca nawiązują do innych miejsc. Podam wam taki przykład. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale mówi pewną przypowieść. Przypowieść, którą nazywamy przypowieścią o dzierżawcach winnicy. I począł mówić do ludu to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał na dłuższy czas. Ale Pan Jezus nie tłumaczy tam dokładnie, o co chodzi. Natomiast ci, do których mówił, wiedzieli, o czym on mówi. Jeżeli my chcemy wiedzieć, to musimy znać tą księgę. I musimy, żeby zrozumieć przypowieść naszego Pana o winnicy, musimy znać proroka Izajasza. Bo Pan Jezus do niego się odwoływał. Chociaż nie powiedział tego wprost, ale wiedział, że jego słuchacze znają proroctwo Izajasza i znają 5 rozdział proroka Izajasza, gdzie tam Pan Bóg mówi do Izraela I w 5 rozdziale czytamy tak. Zaśpiewaj mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. I dalej znowu jest opisana winnica i tam u proroka Izajasza powiedziane jest, co tą winnicą jest. Tą winnicą jest naród izraelski. Ale jeżeli nie będziemy czytać Starego Testamentu, nie będziemy znać proroka Izajasza, to nie będziemy mogli zrozumieć tego, co chciał powiedzieć nasz Pan. Ja daję, braterstwo, wam tylko taki jeden przykład, że aby zrozumieć jedno miejsce Biblii, trzeba znać inne. Czasami odpowiedzi tego, co jest w Nowym Testamencie, znajdujemy w Starym. Ale czasami, braterstwo, jest odwrotnie. Żeby zrozumieć Stary Testament, czasami odpowiedzi znajdujemy w Nowym Testamencie. Czasami, braterstwo, pomocne nam jest odszyfrowanie jakiejś informacji, odszyfrowanie przesłania, które Pan Bóg nam chce przesłać, bo dla człowieka obcego może się wydawać, że właśnie Biblia jest pisana jakby jakimś specyficznym szyfrem. Może to nie jest szyf, to niedobre słowo, ale Pan Bóg ma swój język, ma swój sposób, który do nas mówi. Jeżeli my tego sposobu nie poznamy, będzie trudno nam odczytać, co chce do nas powiedzieć. Czasami musimy znać ten język, język Pana Boga, który przemawia do nas słowami tej księgi. A jest to język taki, że nie wszyscy mogą go zrozumieć. Tak jak to było za czasów Pana, że słyszą, ale nie rozumieją. Ten język jest specyficzny i ci, którzy czytają słowa tej księgi, które się zastanawiają, potrafią bardzo łatwo go zrozumieć. Chociaż Słowo Boże jest taką księgą, że każde czytanie spowoduje, że coś zrozumiemy. Nawet człowiek, który nie zna tego języka, a zacznie czytać tę księgę, to coś zawsze zrozumie. Podam wam, braterstwo, jeszcze taki jeden z przykładów, które pozwala nam zrozumieć dane przesłanie. Często, żeby zrozumieć jakieś przesłanie, które Biblia nam mówi, trzeba skojarzyć go z miejscem. Ci słuchacze, którzy słuchali, znali te miejsca, dla nas czasami to jest trudno. Pamiętacie, braterstwo, te słowa, które wypowiedział ewangelista Mateusz, gdy zabito w Betlejemie dzieciątka. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez proroka Jeremiasza, mówiącego: słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Lacher opłakuje dzieci swoje, nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Braterstwo, otwórzmy sobie proroctwo Izajasza, 31 rozdział, a werset 15, na który powołuje się ewangelista. Tak mówi Pan: słuchaj, w Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz, Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. No ale przecież za czasów Jeremiasza Rachel już nie żyła. I dlaczego to proroctwo zastosował ewangelista Mateusz do rzezi niewiniątek w Betlejemie? Przecież wtedy również Rachel nie płakała. Zrozumienie jest tego jest bardzo proste i gdy znamy historię Racheli, to wiemy, że Rachel zmarła, gdy Jakub udawał się, był w drodze i było to przy drodze do Betlejemu. I ci, którzy byli w Izraeli, wiedzą, że przed Betlejem jest grób Racheli. I za czasów proroka Jeremiasza ten grób stał. I prorok Jeremiasz powiedział obrazowo, że Rachel płacze nad swoimi synami. I również Mateusz, ewangelista, przywołał to proroctwo, bo grób Racheli był naprzeciwko Betlejemu. I jakby powiedział, że Rachel, to się wypełniło. Rachel widzi to, co się dzieje. Co prawda ona nie widziała, ale symbolicznie pokazał, że jakby ona płakała nad tymi, którzy zostali zabici. To jeden sposób, sposób, miejsce. Znalezienie miejsca i skojarzenie. Wiele historii biblijnych nam się rozjaśni, gdy właśnie w ten sposób je zrozumiemy. Można też kojarzyć poprzez osobę. Ja, braterstwo, zastanawiałem się kiedyś, znacie takiego człowieka, który nazywał się Achitofel. Żył on za czasów Dawida i Achitofel był jego doradcą. Jeżeli on doradził, to uważano, że to tak jakby doradził Pan Bóg. Jego rada zawsze się spełniała. I braterstwo, mnie jedna rzecz dziwiła, że taki mądry człowiek, gdy było powstanie przeciwko, był bunt przeciwko Dawidowi, to on opowiedział się przeciwko, za buntownikami. On stanął po przeciwnej stronie. Doradca Dawida, a opowiedział się przeciw. Czyż nie wiedział, że to Dawid jest tym właściwym królem? I było to dla mnie przez długi czas niezrozumiane, dopóki nie usłyszałem wykładu brata Karla Hagenschicka, Mahir syn Amiela. I gdy zaczniemy się nad tym zastanawiać, to umknie, to nie spotkamy to. Ktoś nam musi to podpowiedzieć. Brat Karl to mi podpowiedział w tym wykładzie. I gdy czytamy dwa wersety, one wytłumaczyły mi całą tą sytuację. Co się okazało? Z pierwszej księgi Kronik, 3:5, czytamy tak. Ci zaś urodzili się w Jerozolimie i Dawidowi. Sima, Szobam, Natan i Salmon. Ci czterej z Betrzeby, córki Amiela. A w innym miejscu słowo Amiel hebrajski jest przetłumaczone w naszych Bibliach w 2 Samuelowej 23-34 jako Eliam. Eliam, syn Achitofela Gilończyka. I wreszcie jeszcze jeden werset, 2 Samuelowa 11-3 i rzekł, a zaś to nie jest Betrzeba, córka Eliamowa, żona Uriaszowa. Jak skojarzymy te trzy wersety, to dowiadujemy się, że Achitofel z Gilo, ten słynny doradca, to był dziadek Betrzeby. Tą, którą Dawid na początku zhańbił, z tą, którą żony Uriasza. I teraz chyba, braterstwo, mnie stało się przynajmniej od razu jasne, dlaczego Achitofel opowiedział się przeciwko Dawidowi. Bo to w jego rodzinie się stało, to jego wnuczka została zhańbiona. I to wydarzenie jakby zaćmiło mu jego mądrą radę. Ale czasami, braterstwo, warto. Czasami wydaje nam się, że te rodowody, które są w Biblii, one nam nic nie mówią, są niepotrzebne. Ale z nich czasami dowiadujemy się bardzo wielu informacji. Są, braterstwo, jeszcze różne inne metody, które stosujemy. Szukanie podobnych słów, szukanie po słowach. Jeżeli gdzieś użyte jest jakieś słowo, na przykład słowo słońce, to żeby zrozumieć werset, szukamy innych miejsc, gdzie jest użyte słowo słońce. Gdy Pan Jezus mówi o drzewie figowym, to wydaje nam się bardzo proste, że to jest naród izraelski. Ale gdzie to znaleźć? I znowu szukamy w Biblii słowa figa i znajdujemy, że prorok Jeremiasz mówił o dwóch koszach fig, a figi mówi to naród izraelski. Czyli możemy znaleźć po słowie. Po miejscu, po osobie, po słowie. Możemy również, braterstwo, szukać nie tylko po polskim słowie. Mamy teraz konkordancje, które pozwalają nam szukać po słowach hebrajskich albo greckich. I czasami tak jest, że tłumaczą dane słowo, które dla Żyda, dla Hebrajczyka było jednym słowem, tłumaczą na kilka naszych słów i to nam troszeczkę zaciemnia obraz rzeczy. I możemy czasami sprawdzać po słowach hebrajskich. I czasami jest to nam bardzo pomocne. Zobaczcie, braterstwo, jak wiele mamy metod i jak wiele mamy narzędzi. Do nas należy wybór, która. Ja nie mówię, która z tych metod jest najlepsza. Każda jest dobra, jeżeli ją odpowiednio zastosujemy. Każda może być dobra dla kogoś innego. Każda może być dobra w jednym zborze, ta metoda jest w drugim inna. Ale braterstwo, co również sam zauważyłem, że i w naszym zborze, że czasami zmiana metody albo zastosowanie innej metody powoduje, że więcej osób jest zainteresowanych, więcej osób jest, które czynnie uczestniczą w badaniu, albo które na nie przychodzą. To jest to taki prosty przykład. U nas w zborze badaliśmy i badamy dalej, werset po wersecie. I na tygodniowe badanie, które badamy werset po wersecie, środowe, no przychodzi niewiele osób. Zaczęliśmy się spotykać w domu. Jeżeli na tygodniowe badanie przychodzi 7 do 10 osób, i zaczęliśmy w domu się spotykać po domach i czytać cały rozdział i zastanawiać się. Wiecie, bractwo, okazało się, że wtedy, jeżeli w tygodniu młodzi nie mieli czasu, to na to czytanie, jak to nazywamy, zaczęło przychodzić 2 razy więcej osób. I zaczęli przychodzić młodzi, zaczęło ich to interesować. Jaki stąd wniosek? Że to nie samo badanie, tylko czasami badanie jest trudne. Czasami niektórzy go nie rozumieją i czasami trzeba zmienić metodę, a wtedy okazuje się, że więcej osób chce więcej braterstwa, chce z niej korzystać. Ona jest bardziej jakby przyjazna dla większej ilości osób. I braterstwo, myślę, że warto to również wykorzystywać, żeby dostosowywać metody do potrzeb, metody badania Słowa Bożego. Natomiast apostoł mówi, jakimkolwiek sposobem, żeby była głoszona Ewangelia. Starajmy się to czynić w naszych zborach na różne sposoby, tak żeby jak najwięcej wynieść korzyści. Ja, braterstwo, podzieliłem się z wami kilkoma doświadczeniami, których sam jakby doświadczyłem podczas badania, które uważam, że były mnie pomocne, może i będą wam pomocne. Warto, braterstwo, dzielić się, wymieniać między zborami, między braćmi, sposobami, metodami, a także, braterstwo, co ważne, wynikami naszych badań. To, co osiągamy w jednym zborze, warto się dzielić z braćmi, bo wymiana myśli, wymiana poglądów dotyczących naszych badań bardzo nam pomaga. Gdy jesteśmy w grupie 5-10 osób, do czegoś dojdziemy. Bracia w sąsiednim zborze mogą dojść dalej. Pamiętajmy o tym, że konwencja jest takim miejscem, gdzie również możemy wymieniać się z innymi braćmi wynikami naszych badań i dociekach. Badajcie Pismo Pana i czytajcie, a błogosławieństwo przyjdzie. Amen.